To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Klimat się zmieniał i nikt, kto choć trochę o tym, nie wiem, czytał, choć trochę o tym wie, nie może temu zaprzeczyć. Ale też musimy mieć świadomość tego, jest na to masa dowodów naukowych, że ta zmiana, którą teraz obserwujemy, jest inna od poprzedniej.
Czy w przyszłości przestaniemy używać określenia klimatycznie w pozytywnym kontekście? Czym jest pogoda, a czym klimat? Oraz co każdy z nas może zrobić w kontekście zmian klimatu w codziennym życiu? Z doktorem fizyki i dziennikarzem naukowym Tomaszem Rożkiem o rozłożeniu klimatu na czynniki pierwsze rozmawiała dr Grażyna Bochenek. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach cyklu Przybij piątkę nauce.
To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Rozmawiamy o klimacie. Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Dzień dobry.
Mamy w języku polskim określenie przymiotnik klimatyczny, klimatycznie. Ono się odnosi nie tylko do klimatu jako zjawiska przyrodniczego, ale też do nastroju miejsca czy spotkania. I na przykład mam nadzieję, że pan, odpowiadając na pytanie, jak się pan czuje w Rzeszowie...
Bardzo dobrze.
Czy to w siedzibie właśnie w SIS, czy na przykład na spotkania w Filharmonii, mówi pan, że to są klimatyczne miejsca i klimatyczne spotkania. Ale tak się zastanawiam, czy my już za chwilę nie przestaniemy używać tego słowa klimatycznie właśnie w takim pozytywnym kontekście, bo mówimy o klimacie coraz częściej w kontekście zagrożenia dla planety, dla ludzi, ale też właśnie dla planety i zwracamy uwagę na te bardzo niekorzystne zjawiska związane z klimatem.
W zasadzie zwracamy uwagę nie na to, że klimat jest niekorzystny, tylko jego zmiana. Klimat to jest cały zestaw różnego rodzaju zmiennych. To jest temperatura, to jest wilgotność, to jest naprawdę długo, długo można by wymieniać. Bardzo łatwo zresztą klimat pomylić z pogodą. To jest trochę
mówił pan
osobna
o
rzecz.
Tym w marcu właśnie i to jest fantastyczne porównanie. W sumie możemy do niego wrócić, bo
możemy,
jest bardzo obrazowe.
Jasne, ja zaraz do niego wrócę. Mówiąc klimatyczny, ja rozumiem, dlaczego my tak mówimy. Dlatego, że na to klimatyczne, na nastrój składa się bardzo wiele różnych czynników. Składa się samo miejsce, ale też ludzie, też atmosfera, też to wszystko, co się dzieje wokoło. I dokładnie tak samo jest z klimatem. Klimat to nie jest tylko temperatura. A bardzo często stawiamy znak równości pomiędzy stwierdzeniem klimat się ociepla, znaczy to po prostu się podnosi temperatura. Jeżeli rozmawiamy o tym w zimie, to większość z nas powie, no i dobrze.
Oczywiście.
No i dobrze.
Nie chcemy marznąć.
Bo nie chcemy marznąć, albo bo fajnie jest płacić niższe rachunki za ogrzewanie, albo śnieg jest super pod warunkiem, że nie musimy dojeżdżać do pracy. Ale klimat to jest coś więcej. Zarówno ten klimat, od którego pani zaczęła, czyli to klimatyczne poczucie, czy czuję tutaj dobry klimat, jak i ten klimat taki, powiedzmy, meteorologiczny, czy taki klimat właściwy. To jest bardzo wiele różnych czynników, które się na siebie nakładają i które tworzą miejsce, w którym funkcjonujemy. I dokładnie tak, ja w Rzeszowie czuję dobry klimat, dlatego, że tu są bardzo dobrzy ludzie, dlatego, że miasto jest bardzo ładne, dlatego, że grudniowe spotkanie w Filharmonii było bardzo klimatyczne. I mówiąc o tym, ja mam na myśli bardzo wiele różnych czynników, które składają się na to, że mogę powiedzieć, tu czuję dobry klimat. I dokładnie tak samo jest z tym klimatem ze zmian klimatu. To jest wiele różnych czynników, które budują właśnie klimat. Okay? I teraz zmiana tego klimatu to nie jest zmiana tylko jednego z tych wielu czynników.
A nam wygodniej jest trochę tak myśleć, prawda?
No tak jest prościej. My też nie mamy za dużej wiedzy zwykle na ten temat. Szkoła nie uczy o tym za bardzo. Więc nam się wydaje, że hasło ocieplenie klimatu oznacza, że po prostu na termometrze ten słupek rtęci czy czegokolwiek innego podniesie się tam o jedną kreskę, o dwie, a może o trzy. I w gruncie rzeczy, czy nam to robi różnicę? No może niespecjalnie, bo przecież my też nie jesteśmy na temperaturę tak wyczuleni, żeby wyczuć to, że podniosła się o jeden stopień. My to nie czujemy. I być może w ogóle by nie było tej rozmowy i w ogóle nie byłoby tego tematu, gdyby nie to, że zmiana klimatu, czy zmiany klimatu, to jest zmiana wielu różnych czynników, a nie tylko i wyłącznie tej temperatury.
Ale może też z powodu tego, że to jest takie złożone zjawisko, to choć z jednej strony mówimy o tych zmianach często, tak, i może to nie jest wszechobecny temat, ale jednak jest coraz częściej obecny, to z drugiej strony mamy grono niedowiarków, którzy mówią, że ta zmiana klimatu, czy zmiany klimatu, one nie są wcale takie diametralne, to po pierwsze, a po drugie, że to są zjawiska tak naprawdę naturalne, w tym sensie naturalne, że w długiej historii Ziemi tak, klimat
oczywiście
się zmienia,
że tak,
prawda?
Jasne, że klimat się zmieniał i nikt, kto choć trochę o tym, nie wiem, czytał, choć trochę o tym wie, nie może temu zaprzeczyć. Ale też musimy mieć świadomość tego, jest na to masa dowodów naukowych, że ta zmiana, którą teraz obserwujemy, jest inna od poprzednich.
To zatrzymajmy się przy tym właśnie. I które zjawiska według Pana są najbardziej skrajnymi zjawiskami i też jednocześnie najlepszymi przykładami do tego, żeby przekonać właśnie tych niedowiarków? Czyli są najlepszymi argumentami, żeby udowodnić nam, uświadomić, że ta zmiana jest trochę inna niż te wcześniejsze.
Myślę sobie, że jest całkiem spora część tych tak zwanych niedowiarków, których nie przekonamy absolutnie niczym. I zastanawiam się, czy w ogóle powinniśmy to robić.
O proszę, to mnie pan zaskoczył teraz.
Wydaje mi się, że jest jednak jakaś grupa ludzi, którzy po prostu nie chcą wiedzieć. Nie to, że nie dociera do nich ta informacja, bo to, o czym pani wspomniała, że przecież mówimy o tym sporo. To ile jeszcze więcej mamy mówić? No ale jest też grupa ludzi, która uważa, że co do zasady szczepionki nie działają.
Okay? To prawda.
I teraz i oczywiście, że my możemy przekonywać. Ale przecież to nie jest tak, że w przestrzeni publicznej nie ma dowodów na to, nie ma o tym rozmowy. Jest, ale mimo tego jest pewna grupa, która mówi, nie jest zupełnie na odwrót. Czy my mamy tę grupę przekonywać na siłę? Czy raczej naszą rolą jest to, żeby rozwiewać wątpliwości nie tych, którzy mówią, teraz trochę spłycę, ale specjalnie to robię, Ziemia jest płaska, tylko raczej tych, którzy zadają pytania sobie, nam, no dobra, ale to powiedzcie mi, jak to jest z tym klimatem? Bo w porządku, chcę się dowiedzieć, ale mam pewne wątpliwości. Wątpliwości to jest najbardziej naturalna rzecz, jaką może mieć człowiek, który chce się czegoś dowiedzieć. Przez wiele lat, jako dziennikarz naukowy, pisałem teksty o zmianach klimatu. I przez wiele lat, pisząc o tym, tak, klimat się zmienia, ale nie mam do końca pewności, czy jedynym czynnikiem zmieniającym jest człowiek.
Bardzo ważne zagadnienie.
Bardzo ważne zagadnienie. Od przynajmniej 15-20 lat nikt nie może mieć wątpliwości, że tak, że człowiek jest głównym tym czynnikiem, być może jedynym. Ale jeżeli nie jedynym, to w takim głównym. Okay? W związku z tym naturalne jest dla mnie to, żeby powiedzieć, w porządku, do któregoś momentu mogliśmy mieć wątpliwości, jakie są źródła tej zmiany, teraz już ich mieć nie możemy. Zresztą to jest paradoks, bo moje teksty sprzed 20-25 lat, gdzie piszę o tym, owszem, są zmiany. Owszem, one wpłyną tak na naszą rzeczywistość. Ich źródłem, owszem, jest nadmierne stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. Ale nie ma niepodważalnych dowodów, że jedynym czynnikiem wpływającym na tą zmianę jest działalność człowieka. To dzisiaj te teksty po tych 25 latach gdzieś tam są wyciągane i pokazywane jako dowód na to, że nauka się myli. Okay? Naukowcy czasami się mylą, ale zwykle jest tak, że ta pomyłka to nie jest pomyłka, która nagle wywraca wszystko do góry nogami, tylko raczej za pomyłkę jest uważane to, że z czasem dowiadujemy się coraz więcej. I coś, co jest do któregoś momentu hipotezą, najpierw koncepcją, później hipotezą, w pewnym momencie staje się teorią. Teorią, czyli w naukach ścisłych to już jest najwyższy, że tak powiem, poziom takiej pewności naukowca. No więc to nie jest pomyłka, że my z czasem dowiadujemy się coraz więcej. I teraz wracając do pani pytania. Jeżeli jest tak, że przez długie lata my o tym mówimy, zastanawiamy się, i mimo wszystko, po tym wszystkim, ktoś mówi, nie, To ja sobie myślę tak, no dobra, ja oczywiście mogę powtórzyć te wszystkie argumenty. Ja czasami prowadzę dyskusję na przykład na Twitterze, nie wiem, wrzucę jakąś informację i się rozpoczyna dyskusja o klimacie. Ja nie dyskutuję już dzisiaj z tymi osobami. Ja im linkuję, bo specjalnie także w tym celu zrobiłem na Nauka to Lubię taki długi cykl, jak działa klimat. Ja wrzucam tylko link do tego. Ja mówię, okej, wątpić to rzecz jak najbardziej ludzka.
I wskazane.
I wskazane. Tutaj masz, człowieku, w 12 odcinkach kompendium wiedzy na ten temat. Jeżeli masz wątpliwości, czy ja tam mówię prawdę, pod każdym filmem jest długa lista publikacji naukowych, na których dany odcinek oparłem. Jeżeli zobaczysz to i stwierdzisz, nie wierzę w to, że klimat się zmienia, to ja jestem bezradny, no bo co ja mogę zrobić? Jeszcze raz to wysłać? Jeszcze raz to samo powtórzyć? Natomiast jeżeli jest tak, że jakimś sposobem osoby, które dotychczas docierały do ciebie z tą informacją, były dla ciebie nieprzekonujące, albo nie rozwiały wszystkich wątpliwości, albo masz jeszcze jakieś dodatkowe gdzieś tam pytania, to super. To usiądźmy, pogadajmy, może potrafię je rozwiać. A jeżeli nie, to znajdę osobę dużo mądrzejszą ode mnie w tematach klimatycznych, która te wątpliwości rozwieje.
Rozumiem. Czyli skupmy się rzeczywiście na tej grupie środka i na,
Młodych ludziach. Dlaczego mówię o młodych ludziach? Dlatego, że oni wchodzą w życie i oni w którymś momencie muszą tę historię usłyszeć. Dokładnie tak samo, jak w którymś momencie muszą usłyszeć historię o, nie wiem, o działaniach na ułamkach, w którymś momencie muszą usłyszeć o, nie wiem, o Mieszku I. Po prostu w którymś momencie muszą się tego dowiedzieć. Dobrze by było, bo uważam, że temat jest bardzo ważny, żeby dowiadywały się tego wcześniej. Oczywiście dostosowując język przekazu do jakby wieku, do wrażliwości, do zasobu słów dziecka. To jest jasne. Żeby zaczynały to rozumieć jak najwcześniej. Bo to nie chodzi tylko o to, że dzięki temu same się uwrażliwią na jakieś tematy. To też chodzi o to, że jeżeli wcześniej im o tym opowiemy w sposób przekonujący i kompetentny, to one już same będą podejmowały decyzje, także konsumenckie, w sposób odpowiedzialny. I jeszcze jeden krok, równie ważny, a może i ważniejszy. Nie ma prostszego sposobu i bardziej skutecznego sposobu, żeby zmienić sposób myślenia i zachowania osoby dorosłej, niż dotarcie do osoby dorosłej przez dziecko. Jest masa badań, które to pokazują. Wiedzą o tym świetnie marketingowcy i bardzo często tworzą na przykład przekazy reklamowe produktów dla dorosłych, ale przekazy skierowane do dziecka. Bo rodzic może przechodzić naprawdę bardzo długo, obojętnie, obok kampanii społecznych, czy obok przekazów skierowanych do niego. Mówiąc szczerze, jak tych przekazów jest za dużo, to wyłączamy naszą wrażliwość na to tak czy inaczej. Natomiast ani rodzic, ani dziadkowie nie przejdą obojętnie obok tego, co mówi do nich dziecko albo wnuk.
To prawda. No, takie słowa na przykład do taty, przestań palić, bo chcę, żebyś był zdrowy.
Na przykład robią dużo więcej niż lekarz, który by to samo powiedział. Tak? No dobra, no powiedział, to powiedział. Ale jak mi to dziecko mówi, to ma zupełnie inny ciężar. Tak.
Oczywiście tak. Natomiast dobrze, no to, ale te argumenty, właśnie te najbardziej skrajne, czy przemawiające do wyobraźni tych wątpiących, sensownie wątpiących osób, które mówią o tych zmianach klimatu, czy może pan wskazać przykłady?
Najczęściej się spotykam ze stwierdzeniem, że owszem, klimat się zmienia, natomiast człowiek nie ma nic do tego. Że to jest zupełnie poza nami. Jeżeli poza nami jest to, że klimat się zmienia,
to nic nie możemy zrobić.
To poza nami jest też to, że w zasadzie cokolwiek byśmy robili, to i tak nie mamy wpływu na klimat. Pojawia się czasami takie stwierdzenie, że może i owszem, dołożyliśmy się do tego, natomiast z całą pewnością jesteśmy za mało potężni, żeby jakąkolwiek zmianę cofnąć czy zatrzymać. Czyli w zasadzie kończy się tym samym, że nic z tym nie możemy zrobić. Czasami pojawia się stwierdzenie i ono oczywiście, jak spadnie śnieg, to znaczy jak rano wstaję, otwieram oczy, nie wiem, w listopadzie, w grudniu i widzę, za oknem śnieg, to ja wiem, o czym ja będę głównie czytał na Twitterze.
Ja też wiem, o czym
będę czytał na Twitterze. Gdzie to ocieplenie? Tak. Gdzie to ocieplenie? Jakie ocieplenie?
Przecież spisek naukowców jest, to jest.
Oczywiście, spisek naukowców. Jak się cokolwiek innego napisze, to oczywiście wziąłem pieniądze. Kiedyś sobie tak pomyślałem, gdyby przynajmniej co dziesiąta osoba, która niby ma mi płacić, mi rzeczywiście płaciła, to bym był bardzo bogatym człowiekiem.
To może teraz powiedzmy o tym rozróżnieniu między pogodą a klimatem, bo to się tutaj chyba świetnie właśnie z tym wiąże, z tym porankiem, kiedy spada śnieg, powiedzmy.
Tak, tak właśnie jest. Oczywiście to działa w dwie strony, bo tak samo nie mają racji ci, którzy widząc za oknem śnieg w zimie, żeby było jasne, nie w lecie, mówią, gdzie to ocieplenie? Przecież jest śnieg. Ale racji nie mają też ci, którzy latem albo zimą odnotowują wyjątkowo wysoką temperaturę danego dnia i mówią, o widzicie, to jest dowód na ocieplenie. Ani jedni, ani drudzy nie mają racji. Bo to jedni i drudzy, to co widzą, to jest pogoda. Czyli to jest chwilowa sytuacja. Okay? A klimat to jest proces. I jeżeli mówić o jakichś analogiach, ja zaraz o analogii o psie powiem, ale od razu też mówię, to nie jest moja analogia. Ja ją gdzieś zasłyszałem, ale ona jest na tyle udana, że ja ją w wielu miejscach powtarzam, ale też chcąc być uczciwym, mówię, ja nie jestem jej autorem. Natomiast jest jeszcze inna. To jest trochę tak, jakbyśmy robili zdjęcie albo kręcili film. Jeżeli na przykład mamy, okej, panowie albo panie grają w piłkę nożną i robimy zdjęcie jakiejś sytuacji. Na przykład, nie wiem, piłkarza, który wylatuje, oderwał się od ziemi, żeby głową odbić piłkę. I robimy takie zdjęcie. I z tego zdjęcia możemy wyciągnąć wniosek, że ludzie latają? On nie ma styku z ziemią. Okay? Więc moglibyśmy wyciągnąć wniosek, ten człowiek potrafi się unosić w powietrzu. Dowód? Proszę bardzo. Mam na zdjęciu, że wisi w powietrzu. I dla każdego z nas ten przykład mówi, to jest kuriozalne, bo wiemy, że ludzie nie latają. On chwilowo po prostu się oderwał, ale gdybyśmy zrobili film, to on by podskoczył i by spadł na tą ziemię i dalej już by biegł po ziemi. Ale patrząc na zdjęcie, my tego nie widzimy. My to widzimy dopiero wtedy, kiedy robimy film. Pogoda to jest zdjęcie, a klimat to jest film. I w pogodzie mogą się zdarzać i zdarzają się, bo fizyka atmosfery jest wyjątkowo skomplikowana, to, co się dzieje w atmosferze, jest bardzo złożone i jest narażone na wiele różnych wahań. I to jest pogoda, to wahanie. W momencie, jeżeli jeden dzień, jeden tydzień, nawet jeden miesiąc, nawet jeden rok jest wyjątkowo ciepły albo wyjątkowo zimny, to jest ten piłkarz, który wyskakuje. To jest to zdjęcie. Ale po to, żeby powiedzieć, czy klimat cały się zmienia, to my musimy nakręcić film. I ten film to nie może być film taki trzysekundowy. To musi być film długi. Jak długi? Im dłuższy, tym więcej możemy powiedzieć. Bo tym więcej mamy danych, żeby wytyczyć linię trendu. Każdej z tych zmiennych, temperatury, ciśnienia, wilgotności, składu gazów w atmosferze, jeden pomiar nam nic nie mówi. W jednym miejscu nam nic nie mówi. Musimy zrobić w wielu miejscach, sprawdzić i sprawdzić z czasem, jak one się zmieniają.
A jaka scena, czy może sekwencja tego filmu powinna nas najbardziej przekonać do tego, że faktycznie mamy do czynienia z tą tendencją dużej, diametralnej zmiany klimatu?
Możemy popatrzeć 200 lat wstecz, 300 lat wstecz i zobaczyć, jak szybko wiele różnych parametrów się zmienia. I możemy popatrzeć na zmiany, jakie obserwowane były albo jakie miały miejsce, bo czasami nie były obserwowane, bo się działy zanim człowiek dokonywał jakichkolwiek obserwacji, działy się w przeszłości. Mamy sposoby na to, żeby oceniać na przykład skład atmosfery, mamy sposoby na to, żeby oceniać temperaturę, wiele różnych parametrów daleko, daleko wstecz. Możemy sprawdzać rdzenie lodowe, czy skład tych pęcherzyków, które są w rdzeniach, zatopione czy zamrożone. Możemy liczyć i grubość i wielkość słojów w drewnie. Możemy badać wiele różnych pośrednich rzeczy. Potrafimy to robić, potrafimy to ustandaryzować tak, żeby jedne dane odpowiadały innym danym. Nagle okazuje się, że to, co mierzymy różnymi sposobami, daje nam te same wyniki. Jeżeli te pomiary są od siebie niezależne, jeżeli te wielkości są od siebie niezależne i jedne i drugie dają tą samą odpowiedź, to mówimy, ok, to znaczy, że tak było. Tym bardziej, że bardzo często nie mówimy tylko o dwóch, na przykład o drewnie, o drzewie, drewnie i pęcherzykach, tylko jeszcze o innych. I to nam się układa w pewną historię. I ta historia pokazuje, tak, klimat się zmieniał, ale w przeszłości te zmiany były rozłożone na tysiące lat, czasami nawet dziesiątki tysięcy. Ta zmiana jest rozłożona na kilkadziesiąt lat, no 150 góra. I to jest ta jedna największa i ta diametralna, jeżeli mówimy nie o samych źródłach, tylko już o efekcie. To jest najszybciej obserwowana zmiana klimatu, jaka się zadziała na tej planecie. Szybciej działy się tylko wtedy, kiedy w Ziemię uderzało coś bardzo dużego, bardzo ciężkiego, po prostu powodowało katastrofę. To tak, to wtedy następowały rzeczy szybciej. Natomiast jeżeli mówimy o naturalnych procesach, a ten element, który w dyskusji się często pojawia, klimat zmieniał się zawsze i to jest naturalne. No więc nigdy zmiana naturalna nie następowała tak szybko jak teraz. Ten fakt nie jest jeszcze dowodem. Dowodów jest więcej. Ten fakt jest tylko obserwacją, bo ktoś może powiedzieć, no dobra, no to tym razem się zmienia szybciej. Ale czy to jest dowód, że człowiek do tego przyłożył rękę? To jeszcze nie. Ale jak zaczynamy analizować inne parametry, na przykład skład gazów w atmosferze, możemy sprawdzić, jak w przeszłości zmieniało się stężenie na przykład gazów cieplarnianych w ziemskiej atmosferze. Możemy to zrobić całkiem daleko wstecz, chociażby badając te rdzenie lodowe, o których powiedziałem. Jeżeli teraz popatrzymy na kolejny parametr, już nie temperaturę, ale skład gazów, i zobaczymy, że owszem, on się zmieniał, ale nigdy nie wzrastał tak szybko, w tak krótkim okresie. Jeżeli dalej zaczynamy badać i stwierdzamy, no dobra, ale skąd te gazy cieplarniane są? Możemy to sprawdzić. Możemy zbadać izotopowo, jakie było ich źródło. I dochodzimy do wniosku, że te gazy cieplarniane, to zwiększone stężenie, ono pochodzi ze spalania, z reakcji spalania. Dwutlenek węgla pochodzi z reakcji spalania. Mówimy, aha, okej. Okay. To sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, bo w reakcji spalania jest paliwo, jest utleniacz. Czyli jeżeli weźmiemy węgiel albo ropę, albo gaz, spalamy i emitujemy dwutlenek węgla, to powinniśmy jeszcze obserwować, że spada stężenie tlenu w atmosferze. I rzeczywiście też je obserwujemy. I nagle ta cała układanka dosyć prostej reakcji, jaką dzieci się uczą na chemii w pierwszej klasie, kiedy w ogóle mają chemię. Reakcja spalania. I nagle się okazuje, że to się wszystko układa, że to da się zrozumieć, tak? Że to się uzupełnia, że jedno rośnie i padamy, tak, to jest z reakcji spalania, nie z procesów naturalnych, z reakcji spalania.
No właśnie, bo tutaj natura przecież też jest źródłem dwutlenku węgla, ale nie możemy jej traktować jako ten główny czynnik.
Ale to jest źródło dwutlenku węgla, które jest zbalansowane. Ono nie powoduje wzrostu w czasie.
Czyli my jesteśmy za ten przyrost odpowiedzialni.
My
to
jesteśmy,
jest
tak, 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 tak. To nie jest tak, że dwutlenku węgla przed erą uprzemysłowienia nie było w ogóle. Był i całe szczęście,
i całkiem
że był.
Sporo.
Czy sporo? No dwutlenek węgla jest gazem śladowym w atmosferze. Jego jest bardzo malutko w porównaniu z tlenem chociażby czy z azotem, ale jest. Metanu dokładnie tak samo. Super, że one były wcześniej. Bo i to też wpływa trochę na to, że temat jest bardziej złożony. Bo to nie jest tak, że myśmy wyprodukowali dwutlenek węgla i metan i teraz są tego konsekwencje. To jest tak, że pewne ilości tam muszą być, bo dzięki temu, że są, w naszej ziemskiej atmosferze przytrzymywana jest energia. Gdyby tego nie było, to Ziemia by była lodową planetą, a nie błękitną planetą. I życie tutaj nie miałoby prawa powstać. Więc samo hasło efekt cieplarniany, bardzo często właśnie kojarzone z czymś niekorzystnym, z czymś katastroficznym, to jest błąd. Efekt cieplarniany pozwala nam tu w ogóle funkcjonować. To nie efekt cieplarniany czy efekt szklarniowy jest problemem, tylko problemem jest zmiana tego, wzrost tego. I to jest taka, znowu przez analogię, najlepiej rozumiemy wiele procesów przez analogię, to jest taka sytuacja, w której leżymy sobie w łóżku, przykrywamy się kołdrą, żeby nam nie było zimno. Kołdra nie jest źródłem energii. My jesteśmy źródłem energii. Kołdra służy tylko za izolację, żeby ta energia z naszego ciała nie była wypromieniowywana na zewnątrz. Ale i to jest korzystne. Przykrywamy się kołdrą, jest nam miło i cieplutko. Ale jeżeli ktoś uzna, trochę cienka ta kołdra, przykryje drugą kołdrą, to w pewnym momencie zaczyna nam być za gorąco. Zaczynamy się, nie wiem, pocić, dusić i tak dalej. Nie dlatego, że ta kolejna kołdra nam dodała energii. Ta kolejna warstwa kołdry za bardzo przytrzymywała tą energię, którą my produkujemy. I dokładnie tak samo jest z efektem cieplarnianym. Fajnie, że ta kołdra jest w naszej atmosferze. Kłopot polega na tym, że przez ostatnie 150 lat myśmy się przykryli drugą warstwą.
Ciekawy przykład, ale też pokazuje, jak tutaj trzeba być precyzyjnym, korzystając z języka.
Tak.
I opisując te zjawiska.
Tak. Ja bym bardzo nie chciał żyć na planecie Ziemia, w której atmosferze nie ma gazów cieplarnianych. Bo to by oznaczało, że średnia temperatura na Ziemi byłaby niższa o kilka, przynajmniej o kilkanaście stopni. Z całą pewnością na naszych szerokościach geograficznych by była czapa lodowa, po prostu tutaj by nic nie było. Tak? Znaczy tutaj by była zamarznięta skała, zamarznięta woda, pewnie gruba warstwa śniegu i lodu.
I żadne rozmowy o klimacie by się nie toczyły, bo nie miałby kto dyskutować.
Najpewniej generalnie na Ziemi nie miałby kto toczyć w ogóle żadnych rozmów, bo jedynym miejscem, gdzie być może nie byłoby tego wiecznego lodu, byłyby okolice równika. Jeżeli gdziekolwiek, to tam. Okay? Czy w takich warunkach mogłoby się w ogóle rozwinąć życie? Trudno powiedzieć. Z całą pewnością nie byłoby to życie takie, jakie teraz obserwujemy. Więc to, że gazy cieplarniane w atmosferze są, to jest błogosławieństwo. Kłopot polega na tym, że myśmy ich wyprodukowali za dużo. Czyli na te procesy naturalne, które mają miejsce na Ziemi, myśmy nadbudowali górkę. I ta górka rozchwiała całą, powiedzmy, tą równowagę.
Wspomniał Pan o tym, że jesteśmy błękitną planetą i że Ziemia składa się głównie z wody. To o tej wodzie też...
Powierzchnia, tak.
Tak. O tej wodzie chciałabym trochę porozmawiać. Co się dzieje w tym momencie z wodą? Bo na przykład widzimy w wiadomościach telewizyjnych obrazy wyschniętych rzek, czy coraz bardziej jest niższy ten poziom wody. Słyszymy o takich cyklach powódź, susza. Słyszymy o suszy hydrologicznej, rolniczej, o problemach z opadami. Co się dzieje z wodą?
To jest bardziej jeszcze złożony temat, bo tutaj klimat jest tylko jednym z elementów. Innym elementem jest chociażby drastyczna wycinka lasów.
I to też oczywiście przejaw działalności człowieka.
Tak, tak. Albo na przykład rozwój rolnictwa, który wiąże się często z osuszaniem bagien, z wyrównywaniem jakichś takich właśnie zapadlisk, gdzie woda się gromadziła. Czyli w skrócie, jeżeli na obiektywnie coraz wyższe temperatury nałożymy zmianę tego, jak pada deszcz, zmianę struktury opadów, ja za chwilkę o tym mogę powiedzieć, i do tego dołożymy jeszcze to, że jako ludzie likwidujemy naturalne takie rezerwuary wody, takie bufory, takie gąbki, takimi gąbkami są łąki, takimi gąbkami są właśnie mokradła, jakieś bagna, oczka wodne, jakieś stawy porozrzucane przecież w wielu miejscach, ale także lasy. Jeżeli my to wszystko zlikwidujemy, to likwidujemy tą gąbkę, ten bufor, który powodował, że deszcz padał, naturalne mechanizmy go, tą wodę akumulowały, a później w tych okresach, w których nie padał, oddawały przyrodzie. No więc jeżeli tą gąbkę zlikwidujemy, to mamy na przemian suszę i powodzie. Bo deszcz owszem pada, nic tego deszczu nie przytrzymuje, tej wody nie przytrzymuje, więc ona spływa do rzeki od razu cała. Rzeka, koryto rzeczne nie jest w stanie przyjąć tak dużych ilości, w związku z tym mamy powódź. Ale dzieje się to na tyle szybko, że ziemia, sama ziemia nie jest w stanie w takim tempie zassać tej wody gdzieś tam głębiej. Więc jak już ta fala powodziowa spłynie, to nie są często duże powodzie, to są często powodzie takie, bym powiedział, lokalne, no ale są. Jak ta fala spłynie, słońce poświeci dzień, dwa, trzy i w tym samym miejscu może być susza. Bo ta gleba wsiąknęła wodę na niewielką głębokość, bo tylko na to był czas. Jak przyszła wyższa temperatura, to ta woda bardzo łatwo odparowała z tej wierzchni warstwy. I to też jest ciekawe, bo tutaj oczywiście ten efekt klimatyczny, on jest, bo on się wiąże chociażby z szybszym parowaniem, bo jest wyższa temperatura, ale tutaj są także do tego włączone inne wątki, czyli czy powiedzmy inne składowe, czyli to, chociażby, że niezależnie od klimatu, my po prostu zmieniamy nasze otoczenie, wycinając lasy, wyrównując czy osuszając bagna itd., itd. To nie jest wprost powiązane z klimatem, ale to bardzo dokłada do tej zmiany, którą obserwujemy. I na to nakłada się jeszcze trzecia rzecz, która jest akurat z klimatem związana. Jak patrzymy na strukturę opadów w Polsce, ona się zmienia. I to jest zresztą przykład, ja go czasami podaję, jak chce się zrozumieć jakieś procesy, to trzeba głębiej zajrzeć, bo patrzenie tak po wierzchu nic nie da. Już mówię, o co mi chodzi. Gdybyśmy popatrzyli na statystyki, to w Polsce ilość opadów, ilość wody, jaka spada na naszą głowę, nie zmienia się od dekad. Ale więc ktoś, kto by na to popatrzył, powiedział, ok, czyli generalnie
klimat się akurat nie zmienia w tym czyli momencie, ten element klimatu
ale
się nie zmienia.
Jak zajrzymy głębiej w te dane, to zauważymy, że nie zmienia się ilość, ale się zmienia struktura. To znaczy, tak jak kiedyś deszcz padał długo i nie był zbyt uciążliwy albo nie był zbyt gęsty, tak teraz jest bardzo szybki i bardzo dużo. To się nazywa fachowo, nie wiem, tam deszcze nawalne albo, albo... I możliwa jest sytuacja, w której kiedyś na przykład padało przez 2 tygodnie. Tak, taki leciutki deszczek. Ziemia miała czas na to, żeby tą wodę zassać. Naturalne mechanizmy przyrodnicze miały czas na to, żeby ją zmagazynować. Dzisiaj coraz częściej jest tak, że deszcz pada przez 2-3 godziny albo nawet przez 1 dzień, i w ten 1 dzień spada cały miesięczny limit. A później przez kolejny miesiąc nie pada nic. Jeżeli to się dzieje latem, jeżeli temperatura jest wyższa, a jest coraz wyższa i to obserwujemy, rejestrujemy, to co się okazuje, że owszem, ilość wody jest identyczna, ale przez to, że zmieniła się struktura, a równocześnie nasza przyroda nie jest dostosowana do tego typu opadów, to ma niewielki pożytek z tej wody. I wracamy do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Woda szybko spływa, bo nie ma czasu i nie ma gdzie się przytrzymać. Szybko spływa, w korycie pojawia się za dużo wody, więc ta woda wylewa, pojawia się powódź, ale jak tylko spłynie w tym samym miejscu, za chwilę może być susza.
A co jest powodem tej zmiany struktury opadów, czyli tego stopnia intensywności?
To się wiąże ze zmianami klimatu. Wracamy do punktu wyjścia. Później to już jest tak, że jest wiele różnych elementów, ale one mają jeszcze takie sprzężenia z sobą. I dlatego to jest tak skomplikowany temat. To się wiąże z tym, że po prostu zmiana klimatu związana, której źródłem jest zmiana stężenia gazów cieplarnianych, czyli dołożenie jak gdyby tej kołdry, to w praktyce oznacza to, że w naszej atmosferze jest coraz więcej energii zmagazynowanej. I jednym ze sposobów jakby zamanifestowania tej nadmiernej ilości energii jest owszem podwyższenie temperatury, ale tylko jednym z wielu. Innym jest chociażby to, że zjawiska atmosferyczne, które normalnie funkcjonowały, miały miejsce, one się stają coraz bardziej gwałtowne. Burze stają się coraz bardziej gwałtowne. Opady stają się coraz bardziej gwałtowne. Na innych szerokościach tajfuny czy huragany, ich liczba niekoniecznie się musi zmieniać, ale ich siła, tak, zmienia się. Dokładnie tak samo, jak patrzy się na statystyki, tak jak mówię, ilość wody jest ta sama, która spada. Natomiast to są innego rodzaju opady i to jest ta zmiana.
To jest chyba dobry moment, żeby przejść do pytań, które zostały zadane przez słuchaczy. I jedno z tych pytań dotyczy tego, czy zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na rolnictwo i na to, co my w naszych szerokościach geograficznych uprawiamy. Czy nie wiem, na przykład znikną uprawy ziemniaków, a może staniemy się obszarem takim, gdzie uprawia się winorośle i produkuje wino?
To wino, ono się pojawia bardzo często w dyskusjach o klimacie, bo...
I też w kontekście, że chcielibyśmy mieć wino, prawda?
Wiadomo.
Więc, że to jest ten pozytywny efekt zmian klimatycznych.
Tak, tak. Albo mandarynki, albo pomarańcze. No, być może by tak było, gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie do czynienia z, po prostu z wyższą temperaturą. Ale w momencie, jeżeli pojawia się coraz więcej właśnie deszczy nawalnych, to może się okazać, że w ogóle rolnictwo ma coraz większy kłopot, bo w momencie jak w ciągu 1, 2, 3, 5 godzin na ziemię spada tyle deszczu, ile normalnie by spadało przez miesiąc, to i uprawy są zniszczone. Więc ja nie widziałbym tego aż tak kolorowo, jak niektórzy sobie marzą. No to będziemy mieli w Suwałkach, nie wiem, winnicę na przykład, albo gaje pomarańczowe. To tak nie działa.
Czy ani ziemniaki, ani winorośle, do tego pan zmierza?
Czy się cokolwiek zmienia? Tak, zmieni się. Już się zmienia. I jedną z konsekwencji zmian klimatu jest chociażby wyższe ceny żywności. Chociażby z powodu niedoboru wody. Musimy mieć jak gdyby tę świadomość. Niedobór wody to jest także kwestia klimatu, choć nie tylko. Pewne niekorzystne zmiany wynikające z klimatu można by buforować mądrą polityką na przykład leśną albo w ogóle polityką terenów zielonych. I zresztą no, obserwuję pewną refleksję dzisiaj już i programy, których celem jest przywracanie oczek wodnych, dopłaty dla rolników, którzy je odkopują, no bo wcześniej je zakopali. To jest pójście w tym kierunku. Mamy świadomość tego, że no, na deszcz nie mamy wpływu. Tak? Znaczy, rolnik, jego uprawy potrzebują wody. Ale to nie jest tak, że pstrykniemy i deszcz pada. No więc trzeba zrobić coś, żeby tą wodę magazynować, bo od samego opadu on jest niezależny od naszej chęci czy niechęci. Więc przywracanie oczek wodnych, no mam nadzieję, że w końcu przestaniemy na przykład rzeki regulować. Bo to też jest...
Ale to jest proces, który jeszcze cały czas trwa, bo wydawało mi się, że już...
Regulacja rzek?
Tak.
A tak. Gdzieniegdzie
są
tak.
Nowe odcinki, które są świeżo regulowane.
No ja niedawno widziałem zdjęcia z jakiejś niewielkiej rzeki na wschodzie Polski, gdzie z pieniędzy samorządowych po prostu uregulowano, wybetonowano brzegi i później sobie myślę tak, no dobra, przyjdzie duży deszcz, ta woda i tak wyleje. Gdyby tego nie regulowano, to ona by miała naturalny magazyn, żeby się na jakimś obszarze rozlać i żeby w tym miejscu, gdzie dłużej postoi, żeby po prostu ziemia ją mogła zassać. W momencie jak wybetonujemy, czy chodnik, czy parking, czy
rynki rzek, miast przecież.
Czy rynki miast, to jest dokładnie ten sam problem. Tak? Znaczy, tutaj jest wiele elementów, ale to jest dokładnie ten sam problem. Więc co do tego, że to wpłynie na rolnictwo, oczywiście, znaczy, wydaje mi się, że rolnictwo jest tym sektorem gospodarki, na który zmiany klimatu wpłyną najbardziej.
Najbardziej wrażliwym.
Wrażliwym chociażby cenowo dla nas klientów. Jasne, że może się okazać, że niektórych jarzyn czy niektórych owoców już nie będziemy mogli tak łatwo uprawiać. Tak może być.
Kolejne pytanie od słuchaczy. Czy też wzrost temperatury powietrza może wpłynąć na pojawienie się w naszej szerokości geograficznej nowych chorób zakaźnych? I inne pytanie powiązane, czy ocieplenie klimatu wpływa na nasze zdrowie?
No, na nasze zdrowie może wpłynąć na wiele różnych sposobów. Próbuję sobie przypomnieć, który to był rok, 2007, 2008. Jakoś tak wydaje mi się, przez Francję przeszła taka fala upałów, że tam z powodu właśnie upałów zmarło bardzo, bardzo dużo ludzi. Szczególnie osób starszych, ale także osób z problemami, powiedzmy, krążeniowymi. Oni po prostu tego nie wytrzymywali. I teraz jasne, konkretny jeden rok jest znowu pogodą, ale my zauważamy, że takich fal pojawia się coraz więcej, one się pojawiają coraz częściej i te temperatury są coraz wyższe. Więc może się okazać, że na naszych szerokościach geograficznych za czas jakiś będzie mniej więcej tak, jak jest chociażby teraz, nie wiem, w Dubaju, że przez 3-4 miesiące wyjście na świeże powietrze to jest dosłownie jak zderzenie się ze ścianą po prostu jakiegoś takiego gorąca nie do opanowania. Jedyny sposób na funkcjonowanie w tych miejscach, w tych momentach, to jest po prostu siedzenie pod dachem, poruszanie się w klimatyzowanych samochodach.
No właśnie, klimatyzowane, które wymagają energii.
Oczywiście, i które są częścią problemu, więc tak naprawdę nie rozwiązujemy niczego w dłuższej perspektywie. Przeciwnie, dokładamy do tego. No ale prawda jest taka, że w Dubaju funkcjonowanie na przykład w lipcu albo w sierpniu To jest coś zupełnie niepojętego, więc być może w przyszłości będzie tak, że w Polsce będzie podobnie, albo we Francji, albo w Niemczech, w miejscach, w których wysokie temperatury latem oczywiście były, ale one nie były nigdy aż tak wysokie. I to jest ta zmiana. Tu nie chodzi o to, że latem będzie gorąco, bo latem jest gorąco w naszym klimacie po prostu. Tu chodzi o to, jak gorąco. I tu chodzi o to, jak z czasem te maksymalne temperatury się zmieniają, a one rosną. Takich dni upalnych, ekstremalnie upalnych jest coraz więcej i ta górna granica temperatury z czasem się po prostu podnosi. Jak popatrzymy na ostatnich 150-200 lat, widać to bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie. I teraz oczywiście, że to ma wpływ na nasze zdrowie. Natomiast wpływ na nasze zdrowie może mieć także pojawienie się czy zwierząt, czy chorób, albo chorób przenoszonych przez zwierzęta, których w Europie nie obserwowano. Obserwowano na przykład w Afryce, ale niekoniecznie w Europie. I są sygnały, że czasami obserwuje się już na południu Europy. Być może za 20, za 30 lat będzie się je obserwowało w centralnej części Europy.
Mamy też pytanie następujące, czy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Polsce powinny zostać wybudowane elektrownie jądrowe. Tu mi się przypomina to grudniowe spotkanie Filharmonii Podkarpackiej, gdzie zarówno profesor Meissner, jak i pan jednoznacznie stwierdziliście, że absolutnie tak. Wręcz profesor Meissner powiedział, że to, co dziś robimy z produkcją energii, woła o pomstę do nieba i absolutnie tak. Te elektrownie jądrowe być powinny. Czy to już jest dobry klimat w Polsce na myślenie właśnie o elektrowniach jądrowych? Jesteśmy przekonani, że one będą bezpieczne, bo przez wiele lat to chyba był taki argument, który od tego odstręczał.
Przez wiele lat argumentów różnych było wiele, a dobry klimat na budowę reaktorów jądrowych w Polsce był 50 lat temu. Mhm. Już od 50 lat, 40, powinniśmy taką elektrownię mieć. Czy takie elektrownie mieć? Dzisiaj dyskusja o transformacji energetycznej, dzisiaj dyskusja o transformacji Śląska na przykład, czy przemysłu wydobywczego, ale także dzisiaj dyskusja o kryzysie energetycznym związanym z wojną na terenie Ukrainy wyglądałaby zupełnie inaczej. Jeżeli źródłem problemu jest nadmierna emisja CO2, równocześnie nikomu o zdrowych zmysłach nie przychodzi do głowy, żeby cofnąć się w rozwoju do czasów przed powszechnym dostępem do prądu elektrycznego, to trzeba znaleźć taki sposób produkcji prądu elektrycznego, żeby on nie generował problemów chociażby klimatycznych. I takie technologie są. Jedną z takich technologii jest energetyka jądrowa. Innymi technologiami są chociażby odnawialne źródła energii. Przy świadomości, że nie wszędzie działają, nie zawsze działają, nie dają tyle prądu, żeby, nie wiem, to nie jest tak, że się postawi dwa wiatraki i na przykład cały Rzeszów będzie z nich zasilony. To tak nie działa. Więc w tym miksie energetycznym musi być jakaś baza, a później nadbudówka z różnych innych źródeł. Ale tą bazą z całą pewnością powinna być energetyka jądrowa. Wie o tym każdy fizyk. Mówimy o tym od kilkudziesięciu lat i wciąż tych reaktorów nie mamy. Więc jeżeli pani pyta o dobry klimat, to tak jak mówię, ten dobry klimat już był kilkadziesiąt lat temu. Ale jak widać, nie wystarczył.
A może paradoksalnie wojna Rosji z Ukrainą to jest też taki powód do tego, żeby bardziej, żeby szybciej myśleć o rozwiązaniu tego problemu, bo przecież Rosja nas jest w stanie szantażować właśnie też, jeśli chodzi o ten sektor energetyczny, bo jesteśmy uzależnieni od
jej dostaw. Całą Europę szantażuje, a być może wojny w ogóle by nie było na Ukrainie, gdyby nie to, że Rosja zarabiała i zarabia wciąż ogromne pieniądze na sprzedaży paliw kopalnych. Więc jak spojrzymy na to od takiej strony geopolityki czy polityki międzynarodowej, to o tym kryzysie być może w ogóle byśmy nie rozmawiali, nie tylko dlatego, że po prostu ropy byśmy nie potrzebowali albo węgla byśmy nie potrzebowali, ale także dlatego, że być może Rosja po prostu nie miałaby pieniędzy na to, żeby w ogóle jakąkolwiek wojnę prowadzić.
I to może być bardzo też ważny argument dla tych
różnie
decyzji.
Różnie bywa, dlatego że ja przyglądając się szczytowi klimatycznemu, który się odbył pod koniec zeszłego roku w Egipcie, COP27, słyszałem argumenty w ustach polityków z różnych stron świata, że mamy kryzys energetyczny, więc to nie jest czas na to, żeby dokonywać jakiejkolwiek zmiany w systemach energetycznych.
Paradoks.
paradoks, ponieważ ten kryzys wybuchł właśnie dlatego, że nie dokonaliśmy zmian odpowiednio wcześnie. Jeżeli ich nie będziemy dalej dokonywać, to ten kryzys będzie się ciągnął i się pojawią kolejne kryzysy.
Co możemy zrobić? To też jest takie pytanie, które sobie zadajemy w kontekście właśnie tych wyzwań związanych z klimatem. Pan mówił w czasie wykładu marcowego w 2021 roku u nas. Pojedyncza osoba niewiele jest w stanie zrobić, ale świadomość pojedynczej osoby przemnożona przez 40 milionów Polaków czy kilkaset milionów Europejczyków ma już znaczenie. To teraz prosimy o takie konkretne przykłady dla nas zwykłych, nie polityków, może nie przedsiębiorców, ale konsumentów na przykład, tak?
Okej, no ale wśród nas konsumentów są także przedsiębiorcy. Są także ci, którzy wybierają polityków. Politycy, oni nie są z zewnątrz, oni są naszymi przedstawicielami. Jeżeli wybierzemy ich mądrze, to oni będą mądrze zarządzali także sektorem energetycznym.
Czyli na przykład w kontekście zbliżających się wyborów powinniśmy pytać kandydatów o programy zielone, tak?
Znaczy ja uważam, że takie elementy naszego życia, jak kwestia edukacji, służby zdrowia, energetyki, ona powinna być podstawą w ogóle każdej kampanii wyborczej. Przez to, że z jednej strony politycy bardzo często są niekompetentni w tych dziedzinach, ale też z drugiej strony wiedzą doskonale, że nie muszą być kompetentni, bo my wyborcy na to nie zwracamy uwagi.
Bo nikt tego nie wymaga od nich. Bo jeszcze nikt tego nie wymaga, może tak powiedzmy.
To sprawa się rozchodzi po kościach, jak się to mówi. Że po prostu ten temat się nie pojawia w ogóle w kampanii. My nie podejmujemy decyzji wyborczych na podstawie no właśnie tych informacji. A to jest błąd. Bo czy pojedyncza osoba może coś zrobić? I tak i nie. To znaczy, jak w pokoju lata malutki komar, to też się nie da zasnąć. Mimo tego, że on jest malutkim komarem. Jest jednym, malutkim. Ale jeżeli lata nam nad uchem, to my, duzi ludzie, nie potrafimy sobie z tym poradzić. To tak a propos, że jedna osoba kompletnie nic nie może. Tak? Znaczy, jeżeli będzie siedziała na kanapie i nie będzie nic robiła, to tak, to jej wpływ będzie zerowy. Ale jeżeli się zastanowi, to szczególnie mówię do ludzi młodych, jeżeli się zastanowi, jeżeli na przykład w szkole stworzy grupę ludzi wrażliwych na te tematy, będzie takim liderem w swoim środowisku, to mimo tego, że to dalej będzie tylko jedna osoba, wybuduje już świadomość większej grupy. Jeżeli osoba dorosła, czy zajmuje się polityką, czy nie, nieistotne, ale będzie zwracała na to uwagę, także przy wyborach, a może na przykład organizując, nie wiem, na swoim osiedlu, w swojej dzielnicy, spotkanie z kandydatami i zapyta, okej, jak wy podchodzicie do kwestii energetyki? Ja rozumiem, że to jest trudna sprawa. Łatwo się w tym pogubić. To nie jest taka sprawa sexy, taka, o której się fajnie rozmawia, nie? Ale musimy sobie zdać sprawę, że ona jest dla naszej przyszłości absolutnie kluczowa, tak samo jak edukacja.
To porównanie, bo ja rozumiem pana wypowiedź trochę w kontekście aktywistów klimatycznych, często osób młodych. Porównanie do komara jest ciekawe, ale faktycznie pokazuje, że mogą te osoby być skuteczne w swoim działaniu. Tak, chciałam też zapytać właśnie o aktywistów, bo wydaje mi się, że ta ich rola jest coraz większa i właśnie młodzi ludzie się w to angażują. Młodzi ludzie, którzy są zdenerwowani, zirytowani, czy może wręcz wkurzeni tym, co pokolenia wcześniejsze, też nasze, ale też naszych oczywiście rodziców, dziadków i no wiele pokoleń, co im zostawiamy i jak całą sprawę spapraliśmy, tak używając potocznego określenia.
Młodzi ludzie, i to jest kwestia fizjologii ich mózgu, z zasady i z definicji chcą meblować świat inaczej niż rodzice. Nas, rodziców, może to irytować. Nazywamy to czasami buntem młodzieńczym albo buntem nastolatków. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że nasza cywilizacja jest właśnie cywilizacją dzięki temu, że nasze mózgi nie są przez całe nasze życie takie same. Że przychodzi taki moment, w którym w mózgu zachodzą zmiany, które na zewnątrz każą wręcz tej osobie się zbuntować. Każą wręcz szukać innej drogi. Wiele z tych dróg to są drogi ślepe. Wiele z tych dróg to są drogi błędne. Ale zdarzają się takie, które są jak najbardziej słuszne. I to jest też cała sztuka nas, dorosłych, żeby nie kwestionować tego buntu i popatrzeć na niego czy przypadkiem oni nie mają racji. Bo jeżeli chodzi o kwestię klimatu, to akurat uważam, że my dorośli powinniśmy się tej wrażliwości od dzieci uczyć. Oczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana, oczywiście, że my musimy patrzeć też, nie wiem, chociażby na kwestię utrzymania rodziny, tak, na poziomie państwa. No nie można zamknąć, to też jest jakby nieodpowiedzialność polityków w drugą stronę. Tak? Przychodzi kampania wyborcza i polityk mówi, jak ja zostanę prezydentem, to w ciągu 4 lat zamknę wszystkie kopalnie, elektrownie węglowe. Ja tak tego słucham, ja mówię, okej. I co będziemy, świeczki kupowali? To wymaga planu, to wymaga jakiegoś harmonogramu, jakiejś strategii. Rzucanie hasła w rodzaju nic nie robimy, węgla nam wystarczy na 200 lat. Ale i rzucanie hasła w ciągu 4-5 lat zamknę wszystko jest dokładnie tak samo nieodpowiedzialne. I jedno i drugie nie zmieni nic. Jest potrzebny środek. Za środek to jesteśmy odpowiedzialni my dorośli. Bo młodzi są ekstremalni w jedną bądź w drugą stronę. I to jest super.
Ale też nadają ton naszej dyskusji, ale, prawda?
Tak, ale nam pokazują to, od czego w sumie zaczęliśmy naszą rozmowę, że do dorosłego najłatwiej dotrzeć przez dziecko, najłatwiej go uwrażliwić na pewne tematy przez dziecko. Dlatego tak ważne jest edukowanie i budowanie świadomości także klimatycznej u dzieci.
Zgodnie z hasłem, bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Tak. Jesteśmy współodpowiedzialni za, tak. Za świat jak najbardziej. A jeszcze wrócę do tych rad związanych z tym, co każdy pojedynczy człowiek może zrobić. Powiedział Pan o tej świadomości związanej z decyzjami polityków, bardzo ważny obszar. A jako konsumenci na przykład, codziennie podejmując szereg bardzo różnych decyzji, na co trzeba, czy powinniśmy zwracać uwagę?
To jest trudny temat, dlatego że on jest wielowątkowy znowu. Znaczy, każda taka malutka decyzja w sklepie, ona się wydaje nie mieć większego sensu. No bo jesteśmy sami, tak? Bo oczywiście mogę na przykład powiedzieć o kwestii opakowań i śmieci w ogóle. Które też wiążą się z konsumpcją energii, z wykorzystaniem zasobów, w tym wody. Więc to jakby wszystko gdzieś tam wcześniej czy później się wiąże z klimatem. I ktoś może powiedzieć, i tak, i mogę powiedzieć, nie wiem, jak kupujesz, no to staraj się kupować tak, żeby było jak najmniej odpadków, tak, jak najmniej śmieci. I ktoś później stoi przed tą ladą chłodniczą i nie wiem, widzi ser w większym opakowaniu, w mniejszym, albo ser taki poplasterkowany i zapakowany, każdy plasterek w osobną folię, a całość jeszcze w jedną folię, a całość jeszcze w jedno opakowanie i mówi tak, czy to rzeczywiście, jak ja kupię ten taki mocno opakowany ser, czy to rzeczywiście ma jakiekolwiek znaczenie? Przecież tutaj w tym sklepie jest kilkadziesiąt, kilkaset osób, w Polsce nie wiem, 38 milionów, w Europie kilkaset milionów, czy to ma jakieś znaczenie? Jeżeli to rozpatrujemy tylko i wyłącznie w kontekście tej jednej, jedynej decyzji, to nie ma żadnego. Ale jeżeli wybudujemy świadomość szerszej grupy i nagle ten przysłowiowy ser kupi ten nieopakowany, kupi kilkadziesiąt milionów, a ten opakowany będzie trzeba wycofać ze sprzedaży, to taka zmiana już zaczyna mieć znaczenie. Więc to nie jest tak, niestety, bo tak by nam było dużo łatwiej, że wystarczy zmienić jedną rzecz w naszym funkcjonowaniu. Nawet gdyby ona była trudna, ale jedną, konkretną, zmieniamy, temat odhaczony. Niestety to tak nie działa. I to jest kłopot. Tak? Znaczy komunikacyjnie naprawdę by było łatwiej, gdyby to była kwestia jednego czynnika, jednej zmiany, niech ona będzie kłopotliwa, niech ona będzie droga. Okej, ale jedna, jedyna, pyk, zmieniamy, temat odhaczony. To tak nie działa. To jest cała masa różnych rzeczy. W sklepie kupujmy tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść. Europejczycy średnio wyrzucają połowę pożywienia, które kupują. I to nie jest kwestia tylko do później wody, kwestia energii. To jest też kwestia metanu. My mówimy cały czas o dwutlenku węgla. To jest jakby jedna część problemu. Drugą częścią problemu jest metan emitowany przez rolnictwo. Nie jesteśmy w stanie tej emisji zlikwidować, ale jesteśmy w stanie mocno ograniczyć. A pierwsze ograniczenie, nawet nie wchodząc jeszcze w wysokie technologie w rolnictwie, ale pierwsze ograniczenie to jest takie nie wyrzucajmy pożywienia. My wyrzucamy naprawdę sporo. Idę do sklepu, kupuję tyle, ile mogę zjeść. Takie, a nie na zapas,
a później
proste, wywalam.
Takie proste, a takie trudne.
W domu oczywiście można powiedzieć, jaki sens ma zgaszenie światła wychodząc z pokoju. Jeżeli popatrzymy na jedną osobę, która miałaby to robić, zerowy. Ale jeżeli popatrzymy na wiele osób, które miałyby to robić, to nagle to zaczyna mieć jakieś znaczenie. Jeżeli kupujemy samochód, to on naprawdę musi mieć silnik 2,5-litrowy? nie może być samochodem oszczędniejszym. My naprawdę musimy jeździć na autostradzie jak w Formule 1. Nie możemy się poruszać nieco inaczej. Jeżeli kupujemy dom, to on naprawdę musi być aż za duży dla nas. Naprawdę. Ja chciałbym bardzo, żebyśmy... I mam wrażenie, że u młodych ludzi to czasami może działa już, ale u starszych jeszcze nie. Żebyśmy nasz statut społeczny budowali nie tym, jaki duży mamy dom, albo nie tym, ile mamy samochodów, albo nie tym, że na wakacje koniecznie muszę lecieć na drugi koniec świata, a równocześnie nigdy na przykład na Mazurach nie byłem. Okay? Tylko raczej, ja wiem, że to jest wszystko strasznie naiwne, co mówię, tylko chciałbym, żeby raczej ten statut był budowany tym, jacy jesteśmy, a nie to, co mamy. Jeżeli my tego nie zmienimy, to rzeczywiście tak. Tutaj nie mam większych nadziei na trwałą zmianę, ale może się uda.
To był podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcasty.sis.pl, a wersję wideo na kanale w SIS na YouTube.